każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Daniel Rutkowski, dzień dobry, witam, sobotni poranek w Radiu Gorzów, czas na gorzowskich polityków, a dzisiaj w pierwszej części naszego programu Tomasz Rafalski, radny Prawa i Sprawiedliwości, dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam Państwa.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska, dzień dobry, witam Pana radnego.
Dzień dobry, witam serdecznie Pana, witam Państwa.
Rozmawiamy w pięknej zimowej scenerii, porozmawiamy na tematy oczywiście lokalne, ich tutaj w naszym programie nie może zabraknąć, ale także najważniejsze tematy, no nie tylko ogólnopolskie, ale także ogólnoświatowe, bo między innymi o systemie szczepień porozmawiamy, ale zacznijmy od Trybunału Konstytucyjnego. Opublikował bowiem uzasadnienie wyroku w sprawie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Chodzi o wyrok z października ubiegłego roku, przypominam. Jakby spowodowało protesty, jeśli chodzi o nasze ulice. Interweniowali policjanci, interweniowali między innymi wobec trzech osób, które wtargnęły na teren Trybunału Konstytucyjnego. Protesty trwają. Dzisiaj są przez wielu komentatorów porównywane do tego, co działo się chociażby w Stanach Zjednoczonych i ataku na Kapitol. To są argumenty, które panom pozwolą rozwinąć dyskusję. Tomasz Rafalski, rozumie pan protesty?
Znaczy ja rozumiem, że ktoś ma odmienne zdanie na ten temat, chociaż tu ja absolutnie się z osobami, które chciałyby, żeby wartościować ludzi na tych lepszych, wartych ratowania, czy wartych życia i tych innych, których można już nie ratować, nie zgadzam kompletnie. Tak, forma tego protestu, jego wulgarność, agresja kompletnie do mnie nie przemawia, kompletnie jest nie na miejscu, nie powinna mieć miejsca. I tak wracając do właśnie tych protestów w Stanach Zjednoczonych, tak, komentatorzy polityczni nazwali ludzi, którzy wtargnęli do Kapitolu, zgodnie motłochem. No, jeżeli chcemy być tutaj jakoś solidarni z tym, co się dzieje, tak? No to proszę sobie odpowiedzieć samemu, co się dzieje tam w Warszawie. Jakim prawem ludzie podważają prawo, konstytucję Polski, którą tak niedawno przecież bardzo bronili. No jakim prawem?
To jest pytanie, które stawia jedna strona, Jerzy Sobolewski, adwokat, druga strona.
Bardzo, bardzo przykro, że radny Rafalski mówi, że ludzie, którzy protestują we wszystkich praktycznie miastach w Polsce, to motłoch. To jest coś niesamowitego. Bardzo mi przykro, że kolega jest radnym i używa takiego języka. A proszę Państwa, uzasadnienie tego wyroku przez niby Trybunał, przez niby prezes magister Trybunału, przez niby sędziów jest wielką kompromitacją Polski na arenie międzynarodowej. Bo powoduje to oczywiście, że następuje degrengolada całkowita państwa, bo sobie, proszę Państwa, nie wyobrażam sobie tego, że Rydzyk, Kurski i Kaczyński decydują, co ma robić kobieta. Ja sam byłem na tym proteście i jeżeli kolega radny uważa, że ja też jestem motłochem,
ja
no to okej.
Ale ja nie nazwałem tych ludzi motłochem, tylko powiedziałem, że w Stanach Zjednoczonych w momencie, kiedy ludzie wstali
na kanto, nie po, proszę pana. Ja teraz
panowie,
chyba mówię, panie redaktorze, czy kolega Rafalski.
Panowie, używajmy bardziej może wyważonych argumentów. Nie
właśnie dlatego chcę przedstawić argumenty, bo proszę państwa, to co robi kobieta, to zależy od niej, a nie od ludzi, którzy nie mają nic z tym wspólnego. Przecież żyjemy właśnie w kraju, gdzie powinna być najważniejsza konstytucja, a okazuje się, że to jest atrapa konstytucji. Halo?
Jesteśmy, słuchamy pana. Tomasz Rafalski. Tomasz Rafalski.
Bo jeżeli ludzie pokroju, nie wiem, młodych tych wilków z Porozumienia powołuje się na konstytucję, a nie mają pojęcia o konstytucji, To jest tragedia. Nie ma autorytetów, nie ma normalnej dyskusji na ten temat. A przede wszystkim co się stało w dobie pandemii. Przecież mamy pandemię i poruszając teraz temat aborcji, która powinna być w sposób taki, jak po prostu była do tej pory. Powinna być kompromisem wszystkich sił politycznych i tak było.
Z drugiej strony pandemia jest
kobieta
też...
decyduje o tym, trzyma rogi, okay. czy nie, a nie, tak jak powiedziałam, Kurski, Kaczyński i Rydzyk.
Panie radny, z drugiej strony też pandemia jest jakby argumentem tych, którzy no, są przeciwnikami protestu. Mówią, wyjście na ulicę w tym momencie nie jest najrozsądniejsze. No i padają też zarzuty co do agresywności, tak? Osób, które protestują. Protestować można na różne sposoby.
Ale oczywiście, że racją jest również to, że za dużo agresywnych czy zbędnych słów jest wypowiadanych, ale kto to sprowokował? To nie sprowokowały kobiety, które tam wychodzą i protestują i ludzie, którzy się tam znajdują, tylko właśnie rząd, niby ten trybunał, o którym wcześniej mówiłem i dlatego taką właśnie mamy sytuację, a nie inną. To jest naprawdę wstyd dla Polski na arenie. Mamy Białoruś albo i coś jeszcze więcej.
Tu kropka, Tomasz Rafalski, proszę.
Niektórzy mawiają, że wszystko przez ale się nie liczy. Pan po prostu rozgrzesza z tych ludzi z agresji, z wulgarnych haseł, dlatego że oni akurat mają do tego prawo.
Przed chwilą powiedziałem, że nie podoba mi się
haseł. W tej sytuacji widzę Himalaje hipokryzji polityków Platformy Obywatelskiej, którzy 21 marca, w dzień dzieci chorych na zespół Downa, zakładają kolorowe skarpetki, wrzucają do Twittera wesołe zdjęcia, a dzisiaj protestują przeciwko temu, że ci ludzie mają takie same prawo do życia jak wszyscy inni. No to się tego nie trzeba przecież komentować. A hasła na tym proteście typu czekamy na drugi Smoleńsk, 8 gwiazdek powtarzane. No, czy naprawdę tutaj trzeba jakiejś szerokiej dyskusji wobec wulgarności i chamstwa tego, co się dzieje? Chyba nie za bardzo.
Dobrze, a co z lekarzami? Przejdźmy może do tematu tutaj już strony też medycznej. Słyszymy też ze strony medycznej, właśnie ze strony lekarzy, duży znak zapytania. Tomasz Szafalski. Mówią, będziemy obarczeni dużą odpowiedzialnością, karną również.
No jest to kwestia oczywiście do wyjaśnienia. Wprowadzenie tego w życie na pewno potrwa. No na gorąco teraz nie chcę się wypowiadać. Na pewno zostanie to uregulowane, unormowane i sprawa znajdzie swój finał tak, że nie będzie żadnych znaków zapytania dotyczących spraw karnych czy innych. Więc
Z drugiej strony mówi się o tym, że za takim rozwiązaniem powinno iść wsparcie rodzin, nie tylko matek, ale całych rodzin, prawda, które takie nieszczęście je spotka.
Ależ absolutnie. Nie uważam, że to jest od razu, tak jak pan powiedział, nieszczęście. Jest to jakiś los, który się nam przydarza. Ja uważam, że ci ludzie są wspaniali, jeżeli ktoś ich poznał, wie o tym. Bardzo dobrze. Oczywiście wymaga to większej opieki, większej uwagi, większego czasu. Oczywiście, że tak jest. Tutaj nie ma tutaj odwrotu od tego. I mam nadzieję, że razem z tą decyzją Trybunału Konstytucyjnego Polskiego pójdą również działania rządu wspomagające rodziny w takiej sytuacji.
Jerzy Sobolewski.
6 lat rządzi PiS i żadnych działań rządu nie ma. Tutaj kolega mówi, że coś takie rodziny otrzymają jakieś wsparcie. To jest bzdura totalna, bo przez 6 lat w ogóle nie rząd nie myśli o ludziach, którzy właśnie takie dzieci wychowują. Starczy poczytać, popatrzeć i zobaczyć, co się
myślimy
dzieje.
Myślimy tu przede wszystkim o pomocy hospicyjnej.
Znowu kolega przerywa, panie redaktorze. Kto
Jerzy Sobolewski, proszę bardzo. Za chwilę adwokat Tomasz Rafalski. Proszę bardzo, Jerzy Sobolewski.
Kolega mówi, że wprowadzić jakieś prawo. Prawo właśnie zostało wprowadzone przez niby Trybunał. Co tu jeszcze wprowadza? Lekarze się wypowiadają, że to jest dla nich też tragedia. Przecież Bóg dał wolną wolę wszystkim i kobietom tak samo. Jeżeli już mówimy o sferze całkiem ideowej. Przecież skazuje się kobiety na ból i cierpienie, a kolega mówi tutaj, że jakieś prawo się ustanowi, które pomoże tym kobietom. Przecież nie można, jeżeli mamy tak tą opiekę prenatalną, teraz badania wszystkie na takim poziomie, że można stwierdzić od razu, czy to dziecko jest, prawda, zdrowe, czy ma jakieś wady płodu. I sobie nie wyobrażam, że potem całe życie się odwraca i nie tylko cierpi matka, która urodzi, ale przede wszystkim też dziecko. Przecież to jest, są cierpienia i dla jednych, i dla drugich.
Przypomnę, Trybunał Konstytucyjny...
Koledzy po prostu tego nie rozumieją. Jest mi przykro, że akurat kolega Rafalski.
Panie Sobolewski po prostu nie zna tego orzeczenia.
Ja przypomnę, Trybunał Konstytucyjny uznał, że aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z konstytucją. Wniosek w tej sprawie złożyła w 2019 roku grupa ponad 100 posłów. Trybunał analizował zapisy ustawy z 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciążu. Pozwalały one na zabicie dziecka nienarodzonego ze względu na stwierdzoną prenatalnie niepełnosprawność lub chorobę. Orzeczenie o niezgodności tych zapisów z konstytucją zapadło większością głosów. Wyrok zapadł w pełnym składzie. Tomasz Rafalski.
Pozbawia to wszystkie chore dzieci możliwości urodzenia, które ewentualnie są chore na przykład na zespół Downa, Tourette'a. Ponadto,
niech pan zostawi zespół Downa, to jest całkiem inny temat.
Przepraszam bardzo, Tomasz Rafalski. Proszę
to
bardzo.
To jest dokładnie ten temat, panie radny. Dokładnie ten temat. Więc proszę nie zmieniać tutaj rzeczywistości, bo tak też jest. Ponadto bardzo dobrze już w tej chwili są zrobione badania dotyczące tego, że badania prenatalne też są wadliwe, nawet w dosyć wysokim, bo w 25%...
Chyba pana.
No, panie radny, padły zarzuty o przeszkadzanie.
Ośmiu gwiazdek i tak dalej. No, trudno rozmawiać w takich sytuacjach.
Stawiamy kropkę w tym temacie. Przejdźmy zatem do kolejnego. Rząd luzuje część obostrzeń już od 1 lutego. Po weekendzie znów zrobimy zakupy w centrach handlowych. Ponownie zostaną otwarte również instytucje kultury, muzea, galerie sztuki. Przestaną obowiązywać godziny dla seniorów. Właściwie niektórzy mówią kosmetyczne korekty. Co dalej? Jak te obostrzenia będą miały wpływ na gospodarkę? Jakie będą miały wpływ na gospodarkę? Restauratorzy czekają, właściciele pensjonatów czekają na decyzję. Tomasz Rafalski.
No miejmy nadzieję, że zbawienny, tak? Bo wszyscy przecież wiemy, w jakiej sytuacji są często przedsiębiorcy, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Gdzie i tak w Polsce trzeba powiedzieć sobie szczerze, że obostrzenia należą do jednych z bardziej liberalnych. Cieszę się, że, bo ja jestem też zwolennikiem otwierania gospodarki, powolnego, aczkolwiek otwierania i dopuszczania kolejnych to gałęzi życia do ponownego funkcjonowania. Oczywiście równocześnie z monitorowaniem częstotliwości zakażeń, bo no tego się po prostu nie da zrobić. Teraz centra handlowe i muzea, za chwilę miejmy nadzieję, że pensjonaty i hotele oraz restauratorzy i powoli razem z pełną świadomością mieszkańców przede wszystkim naszego kraju, którzy będą dbać o to bezpieczeństwo także nie tylko swoje, ale również innych, będziemy wracać do tego, do normalności. Chociaż tak na dobrą sprawę sami nie wiemy, jak ta normalność w przyszłości będzie przecież wyglądać i jest to takie, można powiedzieć, pole doświadczalne do tego, co może, jak może kiedyś nasze życie wyglądać, bo tak naprawdę nikt nie jest teraz w stanie przewidzieć, kiedy to się skończy i czy to się skończy.
Czyli krok po kroku, tak? I tutaj ważne są wyważanie tych kroków, jak powinny być odważne, tak?
Tak, ja myślę, że rząd postępuje w tej sytuacji ostrożnie, ale wie, że nie można zadusić gospodarki, ale równocześnie widzę, że na drugiej szali jest to zagrożenie, jest ten wirus i kompletne odpuszczenie wszelkich obostrzeń nie wchodzi w tej chwili również w grę, tym bardziej, że funkcjonujemy w ramach szerszej perspektywy, jesteśmy w Unii Europejskiej i też no, trzeba sobie powiedzieć, jakbyśmy byli traktowani, gdybyśmy kompletnie odpuścili wszelkie obostrzenia i rozwinąłby się u nas wirus, z pewnością zostalibyśmy wyizolowani.
Dobrze, za chwilę Jerzy Sobolewski, tu jeszcze tylko dopytam, a co z tymi przedsiębiorcami, którzy mówią, otwieramy się, od lutego się otwieramy, mimo zakazu?
Ja rozumiem, to jest ich ryzyko. Nie wiem, mówimy tutaj o restauratorach, tak?
Przede wszystkim tak.
Mówimy tu o restauratorach.
Kluby fitness, tak?
No, wszelkie badania dotyczące miejsc, ognisk, zagrożeń dla zarażenia się, no na pierwszych, drugich miejscach podawały niestety, ale restauracje oraz bary, lokale, dyskoteki, gdzie ludzie
zdejmują maseczki, jedzą, rozmawiają. No i to nie jest, przecież widzi mi się jakiegoś polityka. To nie są sytuacje, które są wyjątkowe dla Polski. Ta sytuacja dotknęła cały świat i tam, gdzie wirus się rozprzestrzenił, po prostu lokale rozprzestrzenił i ludzie umierają. Lokale po prostu, w których można zjeść, spotkać się i rozmawiać ze znajomymi, są zamknięte. Ja rozumiem, że to całkowicie przecież nie zatrzyma pandemii, ale chodzi też o to, żeby służba zdrowia była wydolna, żeby mogła obsłużyć w danym momencie liczbę tych zakażonych ludzi, którzy są. Gdyby tak wszystko zostawić, no nie wiadomo, jakby to się skończyło, chociaż ja życzę sobie, żeby restauracje były jak najszybciej otwarte. Ale też trzeba powiedzieć, że my też nie dysponujemy tutaj całkowitą wiedzą, jaką dysponują rządzący.
Dajmy panu Jerzemu Sobolewskiemu głos. Jerzy Sobolewski, proszę bardzo. Luzowanie gospodarki, przypomnę.
No Polacy widzą, że w zasadach lockdownu nie ma żadnej logiki, bo proszę państwa, są otwarte na przykład Castorama, sklepy z materiałami budowlanymi, ale tam wiadomo, że jest wszystkie materiały są obłożone 23% VAT, a hotele, restauracje 8%. Czyli tak, rząd ma wpływy z podatku i się nie martwi, a wszystkie pozostałe są poza... Halo?
Jesteśmy, tak.
Ja
słuchamy.
Słuchamy
bardzo uważnie.
Wszystkie pozostałe są zamknięte, bo proszę państwa, dlaczego branża fitness jest zamknięta, gdzie reżim jest obowiązkowy zawsze, są odległości, jest czystość, jest higiena. Branża fitness jest zamknięta. Dlaczego są zamknięte stacje narciarskie, gdzie ludzie jeżdżą w kaskach, przy ulicach, w maskach. Nie ma żadnej logiki w tym, że przecież w Gorzowie jest kilkaset narciarzy, którzy nie mogą sobie pojeździć zimą, bo rząd wymyślił bzdury, że wyciąg jest otwarty, ale trasa zamknięta.
Ale momencik. Mówi pan rząd, no ale przecież to nie tylko rząd polski, ale także inne rządy europejskie wprowadziły podobne, jeśli jeszcze nie większe obostrzenia.
Ale ja mówię o logice tego wszystkiego, bo
jest podobna w całej Europie.
Jest taka sytuacja, że wszystko się zrzuca na przedsiębiorców, a za tym nie idzie tarcza osłonowa, bo u nas tarcza to tylko jest dobra dla strajkujących w Warszawie, a tarcza, która powinna być opieką dla przedsiębiorców, po prostu nie istnieje.
Trafiają miliony złotówek do przedsiębiorców, tak?
Proszę państwa,
różne opinie w różnych branżach, to prawda, ale...
Niemcy wydają przedsiębiorcom 400 miliardów marek, a nasi parę groszy, to czym mają? Jeżeli ja słyszę, że moja koleżanka Halinka Kulicka, która ma branżę fitness, ona od listopada dostała 2000 zł na utrzymanie swojej branży. To co to jest?
Dobrze. Tomasz Szafalski.
Kpina, prawda? Tomasz... Jaka jest ochrona państwa przedsiębiorców?
Adwokat Tomasz Szafalski.
Też takie obostrzenia jak Niemcy, na przykład zakaz poruszania się po godzinie 19, zamknijmy miasto na odległość 15 kilometrów. Ciekawe, co pan wtedy powie. Każde państwo...
Nie, a to proszę pana, to proszę wprowadzić stan wyjątkowy. Proszę wprowadzić.
Panowie,
to wtedy będzie zgodnie z konstytucją, że on będzie musiał te pieniądze przeznaczyć na przedsiębiorców.
Przekaz jest nieczytelny, nie mówimy jednocześnie. Tomasz Szafalski, proszę bardzo.
Cieszę się, że postrzega pan Polskę już jako kraj na standardzie niemieckim. Jest to przede wszystkim efekt zmiany waszych rządów na rządy...
Został pan nasze rządy, 6 lat macie rządy.
Przepraszam,
to się pan
Jerzy Sobolewski. Jerzy Sobolewski,
panie
czy mógłbym pana... Jerzy Sobolewski, przepraszam, taki mały apel. Mały apel do panów. Nie przekrzykujemy się. Dobrze, zachowujemy tutaj spokój, bo po pierwsze sygnał jest nieczytelny, po drugie myślę, że słuchacze mogą odnieść bardzo negatywne wrażenia, jeśli chodzi o odbiór, więc po kolei panowie, ja tutaj po kolei...
Dobrze.
Panowie, nie będzie wspólnego mianownika. Dobrze, to pozostajemy przy Tomaszu Rafalskim. Temat szczepionek. Mamy kolejną szczepionkę, już trzecią, dopuszczoną do użytku w w Europie, ale firma AstraZeneca od razu zapowiada uszczuplenie dostaw do Unii Europejskiej, podobnie jak inne firmy. Co się dzieje z umową pomiędzy Unią Europejską a firmami, które produkują dla nas szczepionki? Gdzie, czy został popełniony błąd? Bo dzisiaj interpretowane jest to wszystko w różny sposób, że umowa jest nie bardzo ścisła. Tutaj firmy tłumaczą, że tak naprawdę nie ma zapisu, że muszą dostarczyć jakąś partię szczepionek. To jest tylko jakieś małe zobowiązanie. Robi się bardzo duży kłopot, bo mówi się o tygodniowych, może już miesięcznych opóźnieniach w szczepieniach, jeśli chodzi o całą Europę. Tomasz Szafalski.
No niestety, ale tu czynników jest bardzo dużo, jest wiele zmiennych, tak? Mhm. W imieniu Unii Europejskiej umowy dotyczące zakupu szczepionek dla całej Unii negocjowała Komisja Europejska. Ona również podpisywała pewnego rodzaju umowy. Prawnicy dużych firm farmaceutycznych znaleźli luki w tych umowach i z racji na to, że są regiony świata, gdzie mogą sprzedawać tą szczepionkę po prostu drożej, robią to, uszczuplając równocześnie możliwości dostaw szczepień do Europy. Trzeba jednak wziąć też pod uwagę, że to Europa i świat zachodni jest tutaj liderem, jeżeli chodzi o ilości szczepień. No, dodatkowo komplikują to różnego rodzaju przepisy krajowe, tak? I nieporozumienia na linii rządy krajów, Komisja Europejska. No jest to wyjątkowo trudna sytuacja, no bo my mówimy tutaj o szczepionkach, ale dochodzą do tego też takie banały, przepraszam, że tak to nazwę, jak igła czy sama strzykawka, gdzie okazuje się, że też musi być odpowiednia grubość tej igły.
Długość też, żeby sięgnąć po kolejną porcję.
Długość i tak dalej, gdzie dochodzi do takich sytuacji, że o kraj na przykład, który tutaj radny Sobolewski przytoczył jako kraj przykładowy, Niemcy, niektóre landy zaopatrzają się osobno w strzykawki i igły, a rząd federalny zaopatrza w szczepionki. Mhm. Nie mamy z tego ambaras, że tak powiem, ponieważ niektóre landy zaopatrzyły się w złe igły i w złe strzykawki. Więc to podaję jako tylko jeden z przykładów tego, czemu tak na dobrą sprawę są jakieś różnego rodzaju przestoje w całej Europie z dostawami. Polska zakontraktowała 85 milionów szczepionek. 25 milionów z tego to jest z tej puli dodatkowej. Już w tej chwili jest zaszczepiony ponad milion obywateli. Chyba w środę bodajże zaszczepiono w ciągu jednego dnia 130 tysięcy ludzi. Idzie to całkiem sprawnie. Jesteśmy w czołówce prędkości szczepień w Europie.
Tak, ale właśnie głównym hamulcowym niestety są dostawy, czy zawężenie tych dostaw szczepionek do naszego kraju. Jerzy Sobolewski, jakie pan widzi rozwiązanie tej sprawy?
No na pewno są przyczyny obiektywne, o których tutaj akurat dobrze powiedział kolega radny tym razem w tym temacie. I rzeczywiście tak natłok jest produkcji tych szczepionek, że następują błędy i we wszystkich krajach są problemy. Szkoda, że w naszym kraju również i tutaj ludzie będą musieli czekać. Tylko są pewne też wady w całym systemie rozprowadzania tych szczepionek, bo uważam, że przede wszystkim rząd powinien oprzeć się na samorządach, powinien odpowiednią ilość szczepionek jakby przeznaczać rzeczywiście w kategorie takie, jakie są, ale na przykład nie może być tak, że osoby 80 plus, czy teraz będą 70 plus, muszą jeździć kilkadziesiąt kilometrów, żeby się zaszczepić, albo wcześniej stać kilka godzin w kolejce w mrozie i się zarejestrować do szczepionki. To wydaje mi się, że to jest błędem. A samo rozprowadzanie tak samo. No widzimy, że poza kolejnością są nawet ostatnio słynny poseł z PiS-u, profesor Giżyński się zaszczepił poza kolejnością.
Mamy też przypadek analizowany w Gorzowie, prawda? Nauczyciele jednego z liceum. To jest badane akurat w tej chwili.
Również jest sprawa związana z tym, że zaszczepili się poza kolejnością i brak jakby tej po pierwsze odpowiedzialności, a po drugie właśnie systemowego rozwiązania, żeby to funkcjonowało tak, jak powinno funkcjonować.
No, głównym problemem jednak jest ilość szczepionek. Zobaczymy,
na
czy
pewno,
to się zmieni.
Na pewno to jest najważniejsze, że jednak i tutaj też oczekiwałbym od rządu takiego normalnego i mówienia nie, że jesteśmy najlepsi w Europie. Pod każdym względem wchodzi premier Morawiecki pod względem PKB, że mamy najlepsze i bezrobocia i teraz, że szczepionki najlepiej, nie jest najlepiej.
Dobrze,
trzeba mówić prawdę.
Nie używając słowa najlepiej, to jednak jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o ilość osób zaszczepionych, to nawet prasa zachodnia pokazuje Polskę tutaj jako kraj, gdzie jest to rozwiązywane na niezłym poziomie. Przejdźmy do tematu.
Tak jak pan redaktor powiedział, na niezłym poziomie i bardzo dobrze, ale tu przejdźmy, nie ma co się chwalić, że są jakieś wielkie sukcesy też w tym.
Dobrze, teraz temat lokalny. Gorzowscy restauratorzy będą zwolnieni z opłaty koncesyjnej za alkohol. Radni wyrazili na to zgodę na ostatniej sesji Rady Miasta. Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa, tłumaczy, że miasto w tak trudnej sytuacji musi pomóc restauratorom. Będzie to miasto kosztować około 300 tysięcy złotych, bo tyle pomniejszy to wpływy do budżetu. Tomasz Rafalski.
W zasadzie stało się tutaj niemalże jednomyślnie, zagłosowaliśmy jako radni, bo chyba tylko jeden głos wstrzymujący się był. No jest to słuszna koncepcja, ponieważ trudno, żebyśmy wymagali od ludzi, którzy w tej chwili nie mogą sprzedawać alkoholu, żeby za tą potencjalną możliwość płacili. Jest to przecież sprawiedliwe. Ja wiem, że to jest na 2021 rok, gdzie miejmy nadzieję, zostanie to, wszystko wróci do normy, no ale już od jakiegoś czasu to trwa. Tylko na poczet tego, co się już zdarzyło, zostali zwolnieni. Być może pomoże im to w ponownym rozkręceniu jakby biznesu, powrotu do życia. No tutaj nie trzeba tego jakoś specjalnie komentować. Ja zagłosowałem również za.
Jasne. Zapytam zatem o scenariusze, czy wśród radnych, nie wiem, czy komentujecie to, dyskutujecie z prezydentem kolejne scenariusze z pomocy tutaj gospodarczej przedsiębiorców naszych gorzowskich?
No czekamy też, ponieważ no, trzeba powiedzieć, że to było też spowodowane decyzjami rządowymi oraz decyzją prezydenta. Możliwość wprowadzenia takiego upustu, że tak powiem. I być może będą kolejne kroki ze strony rządowej, które zwalniają z pewnego rodzaju podatków, akcyz przedsiębiorców, którzy w tej chwili nie mogą funkcjonować albo funkcjonują tylko w bardzo ograniczonym zakresie, więc to nie tylko zależy od radnych czy prezydenta, ale również decyzji w Warszawie.
To także zależy od tego, na ile może pozwolić sobie budżet miasta. Jerzy Sobolewski, proszę bardzo.
Ja już wspomniałem o tym. No, rząd niestety daje mało wsparcia przedsiębiorcom i bardzo się cieszę, że samorząd gorzowski wychodzi z takimi inicjatywami. Na pewno pomoc restauratorom, którzy handlują alkoholem, i obniżka czy odejście od akcyzy w jakimś tam stopniu ludziom troszeczkę pomoże. Przypomnę, że również wcześniej zatwierdziliśmy gorzowską dychę jako pomoc dla przedsiębiorców.
I dychę bis.
I rzeczywiście jest taka sytuacja, że budżet Gorzowa nie ma za bardzo możliwości dużej pomocy dla przedsiębiorców. Ja oczekiwałbym dalej, żeby jednak rząd tym przedsiębiorcom pomagał i wspierał naszą gospodarkę, bo jeżeli my zarżniemy naszą gospodarkę, naszych przedsiębiorców, to niestety będzie, tak jak powiedziałem, degrengolada w naszej ojczyźnie. I dobrze, że my jako radni rzeczywiście wszyscy jesteśmy za tym. Chciałbym jeszcze dodać, że my pierwsi zgłosiliśmy razem, no, potem prezydent poparł oczywiście tą inicjatywę, jeżeli chodzi o koncesję. Zwolnię z koncesji, także cieszę się, że wszyscy radni zagłosowali za tym.
Dobrze, czy radni wyjdą z kolejnymi inicjatywami?
No właśnie. Kolejne kroki, bo no nie wiemy, co się będzie dalej działo z tym naszym lockdownem i z tą naszą pandemią.
Nikt nie wie, oby zakończyła się jak najszybciej. Dziękuję bardzo za rozmowę w pierwszej części naszego programu, w której wystąpili Tomasz Rafalski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję Państwu. Udanej soboty życzę.
Udanej soboty oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Życzę miłej zabawy na śniegu i miłej niedzieli. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy serdecznie. Druga część naszego programu za chwilę. Tam dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego Karol Zieleński oraz Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa. Wracamy po wiadomościach.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Druga część naszego programu, a w niej dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego Karol Zieleński. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, witam państwa.
Oraz Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa SLD. Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam pana redaktora, witam państwa, witam pana dyrektora. Dzień dobry.
Panowie, tematy, które poruszaliśmy w pierwszej części, właściwie poruszali panowie Rafalski i Sobolewski. Zacznijmy od Trybunału Konstytucyjnego. Opublikował uzasadnienie wyroku w sprawie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Chodzi oczywiście o wyrok z października ubiegłego roku. Mówiliśmy o protestach, mówiliśmy o osobach, o formach tych protestów, o osobach zatrzymanych, między innymi wtargnięcie na teren Trybunału Konstytucyjnego. Mnożą się opinie, komentarze, mnożyły się w minionym tygodniu. Jak panowie to oceniacie? Zacznijmy od pana Karola Zieleńskiego.
No, generalnie wyrok opublikowany, jak i orzeczony, niewiele zmienia, praktycznie w ogóle nie zmienia naszej rzeczywistości prawnej. Jest spójny z wyrokiem z lat 90., także tutaj w tej sferze niewiele nowego się dowiedzieliśmy. Oprócz tego, że przetoczyła się dość burzliwa, aczkolwiek nieuzasadniona dyskusja w całym kraju.
Z jednej strony słyszymy takie opinie, z drugiej strony skąd zatem mnóstwo wątpliwości ze strony medyków?
Wątpliwości ze strony medyków toczą się niezależnie od tego, czy tutaj ten wyrok był, czy nie, czy prawnicy się zajmowali, czy nie. Dyskutują, rozmawiają, to jest odrębna dyskusja. Przypominam, że cały czas w Sejmie leży prezydencki projekt ustawy, która uregulowałaby te kwestie i może nadszedł czas, żeby zacząć dyskutować nad tym projektem, a nie nad samym wyrokiem, który niewiele zmienia naszą rzeczywistość prawną.
Projekt prezydencki byłby projektem kompromisowym, tak uznało wielu komentatorów, natomiast też pojawiły się głosy, że być może opublikowanie tego wyroku przyczyni się do eskalacji problemu i do dążenia pewnego środowiska czy części środowiska do tego, aby w ogóle aborcja była możliwa. Nie obawia się pan takiego scenariusza? Protesty już się rozpoczęły.
Tak, aczkolwiek te protesty chyba nie mają zbyt wiele wspólnego tutaj z prawami kobiet. To jest zbijanie jakiegoś kapitału politycznego w ramach szerokiej, aczkolwiek trzeba to wyraźnie zaznaczyć, bardzo, ale to bardzo wulgarnej dyskusji publicznej. Oczywiście to, jak będzie wyglądało tutaj prawo do aborcji, o tym decyduje Sejm. Ustawodawca ma ostateczne prawo. Jest projekt prezydencki. Można o nim debatować, dyskutować. Są opinie oczywiście medyków, aczkolwiek wróćmy do tego, że wyrok i Trybunału Konstytucyjnego jest powieleniem wyroku z lat 90. Tutaj jest spójność, tu się niewiele zmienia.
Tadeusz Jędrzejczak, SLD.
No ja myślę przede wszystkim, że ta debata publiczna jest nie na temat tego, o co w tym wszystkim chodzi. A mianowicie tutaj jest problem dotyczący funkcjonowania państwa i funkcjonowania naszego społeczeństwa. Kościół katolicki, który ma fobię głęboko sobie zakotwiczoną od setek lat dotyczącą seksu, uzurpuje sobie prawo do decydowania o tym, co jest związane zarówno z poczęciem, jak i ze śmiercią. Brakowało Kościołowi katolickiemu kontroli nad narodem do samego końca. Udawało się od chrztu do pogrzebu. Teraz dążyli do tego, żeby ze swoim nienaukowym poglądem, bo nauka mówi zupełnie coś innego, doprowadzić do prawa, które będzie mówiło o tym, że człowiek jest od poczęcia równie ważny, jest człowiekiem i dzieckiem, a nie zgodnie z nauką medycyny, nie zgodnie z nauką medyczną. Efekt tego jest taki, że od 97 roku, od uchwalenia konstytucji, Kościół dążył do tego, ażeby doprowadzić do kontroli państwa polskiego przez Kościół katolicki w naszym kraju. Udało się w zakresie majątku Kościół jest drugim co do wielkości posiadania ziemi w Polsce i pobiera opłaty Unii Europejskiej, dopłaty do rolnictwa. Proszę, żebyście państwo zobaczyli na parafii, gdzie stoją te traktory i kombajny.
Ale daleko odszedł pan od Trybunału Konstytucyjnego.
Ja mówię na temat. Po drugie, Kościół doprowadził do całkowitej kontroli służb. Od policji przez wojsko, straż pożarną, szpitale, administracje skarbowe, gdzie wszędzie księża są na etatach i kontrolują to, co się dzieje w tych jednostkach. Po trzecie, Kościół ma niebotyczny wpływ na system legislacyjny, uchwalanie prawa w Polsce. No i brakowało tej ostatniej kontroli, czyli kontroli i wprowadzenia do polskiego prawa, tego, czego się udało w 1997 roku, czyli kościelnego zapisu wyznaniowego dotyczącego nienaukowego poglądu na temat poczęcia życia.
Pana zdaniem chodzi bardziej o światopogląd niż o zdrowie Polaków?
Efekt tego jest taki, że Kościół katolicki rękami PiS-u wprowadził to, czego nie mógł wprowadzić przez ostatnie 30 lat. W związku z tym mamy sytuację w Polsce niespotykaną w Europie, poza Maltą, no i poza Watykanem, ale kto tam ma w ciąże zachodzić, nie bardzo wiem. Mamy jedyną sytuację, że to Kościół katolicki dyktuje prawo, które jest uchwalane przez państwowe parlamenty i o Trybunale Konstytucyjnym.
Początek lat 90. było,
nie udało się,
w tych czasach było podobne prawo wprowadzone.
Tak, panie, spokojnie. Byłem w Sejmie, byłem członkiem Zgromadzenia Narodowego i nie było, i nie jest tak, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej dotyczy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, którym kierował Andrzej Zoll, bo to jest nieprawda. Ale chcę powiedzieć tak, Andrzej Zoll zaczął dyskusję i rozpoczął przymilanie się do Kościoła katolickiego.
Dzisiaj jest za pomysłem prezydenckim. Słyszeliśmy wypowiedzi.
Może sobie mówić, co chce. Niczym się nie różni od Przyłębskiej. Efekt jest tego taki, że nie udało się zmienić konstytucji, bo PiS nie ma większości takiej konstytucyjnej, która pozwala zmienić konstytucję. W związku z tym zmieniono niezgodnie z konstytucją skład Trybunału Konstytucyjnego, a zrobił to, co chce od spisu Kościół katolicki. No i mamy dzisiaj taką sytuację.
Kompromis jest możliwy pana zdaniem? Nie wiem, pomysł prezydencki chociażby?
Ale jaki kompromis? A gdzie pan widział kiedyś kompromis w wykonaniu Kościoła katolickiego?
Przecież mówimy o propozycjach
Kościół
ustaw.
Kościół katolicki domagał się od zawsze w całym świecie, gdzie tylko miał wpływ na władzę, od krajów kolonialnych, przez Francję, Włochy, Hiszpanię, Irlandię i tak dalej.
No dobrze.
Dzisiaj świat i ludzie kierujący europejskimi, światowymi krajami dawno odrzuciły dyktat Kościoła katolickiego, łącznie z Irlandią, która miała zapisy prawne, które wynikały wprost z poleceń księży na skutek afer pedofilskich i przestępstw, które Kościół robił w Irlandii. No tak samo jak u nas, tylko u nas nie ma nikogo 20 zajęć.
Nie mamy tyle czasu, żeby te wszystkie tematy rozwinąć.
Efekt jest taki,
ostatnie
nie będzie
zdanie.
Żadnego kompromisu.
Stawiamy kropkę
wszystkie
za tym.
Kraje Unii Europejskiej poza Maltą dopuszczają przerywanie ciąży do 14 tygodnia, łącznie Stany Zjednoczone. My będziemy słuchali księży.
Karol Zieleński.
Nie będzie żadnego
dobrze.
Mam bardzo wiele tutaj rozwiązków, jeżeli chodzi o tą debatę, ponieważ jeszcze 2-3 miesiące temu chodziło o walkę o prawa kobiet. Teraz tutaj ładnie to pan Tadeusz zdefiniował. To wcale nie chodzi o to. Chodzi o walkę, odwieczną walkę z Kościołem. Niektórych środowisk. Także rozmawiamy tutaj kompletnie. Czyli nie dotykamy kompletnie problemu kobiet, problemu aborcji, problemu planowania.
Panie dyrektorze,
tylko walka
z tego to jedno, z drugiego wynika. Czego pan nie rozumie? A to doskonale rozumie. Pan pracuje, pan w administracji.
Stawiamy za tą kropkę w tym temacie.
Ludzi związanych z Kościołem. No przecież pan wie, jak się,
panowie?
Jak się odbywa. Pierwsza decyzja jest u księży,
no tak,
u biskupów, a nie w administracji, co pan nie wie.
Panowie, stawiamy kropkę zatem w tym temacie, bo wspólnego mianownika nie będzie, nie doczekamy się.
Prawie na pewno nie.
A co do tematu szczepionek? Mówimy o tym, że wprowadzona została trzecia szczepionka przeciw COVID do użytku w Unii Europejskiej. Jest to dobra informacja, ale za nią od razu poszła nieco gorsza. Firma od razu zapowiedziała uszczuplenie dostaw, niż było to zapowiadane wcześniej. Kolejna firma takie zapowiedzi wyraziła. Jeśli podsumujemy, to mogą być to tygodnie, może miesiące opóźnień ogólnie, jeśli chodzi o szczepienia, nie tylko w naszym kraju, ale w Europie. Jakie jest rozwiązanie tej sytuacji i jakby kto jest winny za to? Bo mówi się, są różne opinie, mówi się, że może nie konkretne zapisy w umowach pomiędzy Unią Europejską a producentami szczepionek. Może producenci się nie wywiązują z tych umów. Oni z kolei mówią, że takich zapisów nie ma. Tadeusz, dobrze, Karol Zieleński, teraz proszę pan o opinię. Za chwilę Tadeusz Niedzielczak.
Oczywiście, ale jeżeli mógłbym jeszcze na sekundę wrócić do tematu Kościoła, bo dzisiaj mamy też bardzo symboliczną datę. Dzisiaj mija 6. rocznica śmierci księdza Witkolda Andrzejewskiego, kapelona Gorzowskiej Solidarności. I już, żeby zamknąć tutaj temat Kościoła. Oczywiście szczepionki są, mamy teraz trzy firmy, które produkują te szczepionki. Polska jako kraj ma zakontraktowanych 85 milionów sztuk tych szczepionek. Część tego jest zrobiona w kontrakcie wspólnym razem z innymi państwami Unii Europejskiej. Nie widziałem umów i nie zostały te umowy ujawnione, jak wyglądają zapisy. Jest dyskusja. Dyskusja wynika z bardzo dużego zapotrzebowania, ale tutaj mam nadzieję, że wraz z rozwojem, z postępem czasu, z upływem tego czasu, te możliwości produkcyjne poszczególnych firm będą się zwiększały. Ale słyszymy także, że również inne koncerny farmaceutyczne pracują nad opracowaniem swojej szczepionki i w perspektywie niedługiej, być może do wiosny, do lata, pojawi się kilka różnych producentów, kilka innych produktów, które będą miały to samo zastosowanie. To będzie korzystne dla nas wszystkich, bo nie dość, że pojawi się większa ilość tych szczepionek, to wpłynie także to dość pozytywnie dla konsumentów na cenę tego medykamentu.
Oby. Przede wszystkim wszystkie firmy, jak jeden mąż, od razu mówimy o ograniczeniach w produkcji. Mnożą się teorie, być może inne rynki światowe dają więcej i tak dalej. Jest to po prostu konkurencja.
Jest to czysta gra rynku, tutaj można tak to określić, zapotrzebowanie jest duże. Mamy do czynienia teraz z produktem, jeżeli wejdziemy w narrację i typ czysto ekonomiczną, mamy do czynienia z grą rynku. Jest to produkt, którego potrzebują praktycznie wszyscy na całym świecie, stąd wynikają takie zawirowania, jest negocjowana cena, negocjowane ilości. Niemniej te szczepionki cały czas do Polski, w tym do województwa lubuskiego i do Gorzowa napływają.
Właśnie, jakie mamy dane? Jakie mamy dane aktualne? Może pan powiedzieć, czy na tą chwilę, no właśnie, jak to wygląda?
W zamówieniu nasze punkty szczepień mają 40 tysięcy sztuk, z czego już 30 tysięcy zostało dostarczonych. Mamy też tyle podobną ilość osób już zaszczepionych w województwie lubuskim, z czego już ponad 3 tysiące drugą dawką szczepionki, czyli tu uznajemy, że te osoby są zabezpieczone. W tym tygodniu, który nadejdzie, zakończymy szczepienia w DPS-ach, czyli tutaj tę najbardziej newralgiczną grupę.
Ale pierwszą porcją, czy już drugą szczepionki?
Nie, to jest pierwsza. Te szczepienia rozpoczęły się 15 stycznia chyba. Mieliśmy pierwszy DPS i po 21 dniach, czyli nie w przyszłym, ale jeszcze w kolejnym, te osoby otrzymają drugą dawkę szczepionki. Mamy te osoby, które otrzymały drugą dawkę, to są głównie osoby z grupy zero, czyli tutaj medycy, ci, którzy zaczęliśmy 27 grudnia szczepienia, przypominam. Jesteśmy miesiąc dalej i ten katalog osób już ma drugą dawkę zaaplikowaną.
Bardzo komentowana była sprawa szczepień nauczycieli z jednego z gorzowskich liceów, z pierwszego liceum. Tłumaczono, że chodziło o po prostu wykorzystanie szczepionek, tak aby nie zostały wyrzucone do śmietnika. Tutaj trwa cały czas analiza tej sytuacji.
Tak, tutaj oddział regionalny Narodowego Funduszu Zdrowia prowadził intensywną korespondencję z podmiotem. Teraz zostało wydane polecenie kontroli. Sprawa, mam nadzieję, zostanie bardzo szybko i bardzo dogłębnie wyjaśniona. Niemniej mamy tutaj już fakty, że pan dyrektor pierwszego liceum przyznał się do tego, że się zaszczepił. Inne osoby się zaszczepiły. Potwierdzone to zostało też przez tą placówkę, która udzieliła tych szczepień. Tak. Niemniej,
placówka tłumaczyła, że zabrakło osób z grupy zero, zabrakło chętnych. Niektórzy, którzy byli informowani, nie wyrażali zgody na szybsze zaszczepienie. Te argumenty brzmiały rozsądnie. No, ratujemy szczepionki.
Tak, przede wszystkim mówiliśmy o tym, że szczepionki są towarem, którego brakuje, dlatego nie powinniśmy zmarnować żadnej sztuki. Tłumaczenie, mimo że logiczne, jest... Fakt i tak jest lekko nieetyczny, tak? Jest to duża przychodnia. Obserwujemy, że bardzo dużo seniorów chce się zaszczepić i po prostu jest to mało prawdopodobne, aby wszyscy nagle kolejni zapisani na kolejne terminy, na kolejne 3 miesiące na szczepienia, wszyscy odmówili. Myślę, że to jest troszeczkę naciągane szczepienie.
Będziemy wracać zatem do tego tematu.
Chciała zaszczepić tych nauczycieli. To w podobnej odległości jest szkoła podstawowa i są tam nauczyciele, którzy uczą w klasach 1-3, którzy są aktywni, to znaczy wszyscy nauczyciele są aktywni, ale ci nauczyciele klas 1-3 chodzą stacjonarnie do szkoły, mają kontakt i to oni powinni mieć pierwszeństwo, jeżeli już chcielibyśmy szczepić nauczycieli.
I będziemy do sprawy wracać.
Wszystko faktu, że priorytetem w Narodowym Programie Szczepień jest teraz grupa
zero.
Pierwsza podzielona na 3 grupy. Grupa 1A, czyli seniorzy powyżej 70 roku życia.
Tadeusz Jędrzejczak, tempo szczepień, dostawy szczepionek do naszego kraju, ale do całej Unii Europejskiej.
Po pierwsze, się całkowicie zgadzam z wypowiedzią pana dyrektora Zieńskiego, który mówił o szkołach na Piaskach. Rzeczywiście tutaj, jeżeli była taka sytuacja, to jest nieprawda po prostu. Zaraz państwu powiem dlaczego. To są nauczyciele, którzy do szkoły chodzą cały czas i uczą. I nie trzeba opowiadać różnych historii o mamusi i o córeczce, które przyszły i przypadkowo się dowiedziały i tak dalej, bo to wygląda niepoważnie. Po pierwsze, ja będę popierał wszystkie działania rządu, jakie rząd będzie podejmował. Ja nie będę nigdy krytykował, mimo że mi się wiele rzeczy nie podoba, jeżeli chodzi o funkcjonowanie systemu szczepień. Dlatego, że te szczepienia, które jesteśmy poddawani w tej chwili, a które będą zwiększone, jeżeli chodzi o ilość w ciągu kilku najbliższych tygodni, mają nas zabezpieczyć jako naród, jako tkankę obywatelską, która będzie żyła i funkcjonowała normalnie w kraju. I tutaj jakiekolwiek robienie polityki z tego działania jest po prostu nieodpowiedzialne, bo to tylko wzbudza niepewność i krytykę wobec tego, co się w Polsce dzieje, a w tym zakresie powinniśmy wszyscy stać koło rządu i razem z rządem i namawiać ludzi do szczepień.
A gdyby rząd doszedł do wniosku, że trzeba kupić szczepionki poza Solidarnością Europejską, gdzieś swoimi kanałami?
Ja do tego, panie redaktorze, dochodzę. Po drugie, powinniśmy, nie wiemy dokładnie, dlaczego te szczepionki są dostarczane nie w tych ilościach, których miały być dostarczane. I dajmy sobie spokój, bo czy będziemy tutaj w Polsce nakręcali te spirale poprzez różnego rodzaju media i Facebook i tak dalej, to tych szczepionek jutro więcej nie będzie.
Nie chodzi o nakręcanie, tylko tłumaczenie Polakom, dlaczego muszą czekać na szczepienie.
Ale panie redaktorze, nie tłumaczmy wszystkiego ludziom. Nam grozi biologiczne ograniczenie ilości obywateli naszego kraju. No to mówmy o tym i o to. Rząd zabiega, żeby to się nie stało. Zmarło w ciągu jednego roku w Polsce o 70 tysięcy ludzi więcej niż w roku poprzednim, kiedy pandemii nie było. No, przestańmy latać po mediach i opowiadać, czy Pfizer, czy tamten, czy dał, czy nie dał. Skupmy się na tym, żeby przekonać ludzi i pomóc rządowi, żeby rząd miał wolną rękę w funkcjonowaniu w naszym kraju i za granicą. I oczywiście nie kupuje te szczepionki i w takich ilościach, które uznał za stosowne, które są dopuszczone na rynku Unii Europejskiej, bo zostały przebadane. Tak robią Węgrzy, tak zapewne będą robiły inne kraje. I kończąc tę wypowiedź tutaj, chcę powiedzieć, że zgadzam się z panem dyrektorem Zieleńskim, ale mnie dziwią tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, przecież wszyscy ludzie, którzy mieli prowadzić szczepienia, mieli być przeszkoleni przez Ministerstwo Zdrowia i takie szkolenia online się odbywały, bo byłem świadkiem. Te dwukrotnych szczepień dotyczyło to raz szczepionki Pfizera, druga szczepionek AstraZeneca. Wszystko jest w systemie komputerowym. Każdy szczepiony musi być zarejestrowany i zgłoszony do szczepienia, które jest kontrolowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Opowieści, że pani na korytarzu przyszła i się chciała zaszczepić, to jest nieprawda. To jest niezgodne z procedurą. I tutaj powinien Narodowy Fundusz Zdrowia sprawić i zgadzam to określonym dyrektorem, że są nauczyciele na Piaskach, którzy uczą codziennie w szkole, może bo widzę, że ja się dziwię z drugiej strony. Ja rozumiem, że nauczyciele z liceum nie musieli wiedzieć, jaka jest procedura, skoro była okazja, to się zaszczepili i nie można ich za to potępiać. Tylko ja jestem ciekaw tego pierwszego dnia tych nauczycieli i pana dyrektora w szkole, kiedy przyjdą do szkoły, staną przed uczniami, gdzie wśród tych uczniów będą wnuczki czy wnukowie babci, dziadków, którzy się nie będą do tej pory nie zaszczepili.
Tu stawiamy kropkę w tym,
tutaj
w tym temacie.
Zrobili, tutaj został popełniony...
Sprawa będzie badana, czy został popełniony błąd i gdzie. Będziemy do tego tematu wracać.
Moim zdaniem przychodni. Ja nauczycieli bym nie winił za to.
Rząd luzuje część obostrzeń od 1 lutego. Jedni są zadowoleni bardzo, no, centra handlowe, inni w ogóle nie są zadowoleni. Mówimy tutaj o branżach restauratorów, branży gastronomicznej, branży hotelarskiej. No właśnie, co dalej? Kiedy będziemy mogli już spokojnie wejść do restauracji? Teraz zadają sobie pytania Polacy. Karol Zieleński. No zresztą nie tylko Polacy takie pytania sobie stawiają.
Tak, obserwując to, co dzieje się na świecie, to co dzieje się głównie w Europie Zachodniej, widzimy Niemcy, Holandię, Austrię, Francję, że tam jest kompletny lockdown wprowadzony. A u nas z kolei rozluźnia się te restrykcje. Na chwilę obecną mamy tutaj tylko galerie handlowe pootwierane, sklepy, będzie możliwość. Oczywiście w tym momencie trzeba mocno zaakcentować, że mimo, że będzie to otworzone, to należy zachowywać podstawowe reguły sanitarne. Dystans, dezynfekcja, maseczka, aplikacja, wietrzenie pomieszczeń i nie przestrzegajmy, żeby tutaj nie było takiego hura optymizmu, że już jest po wszystkim, bo galerie handlowe są otworzone. Otworzone będą też tutaj galerie sztuki i muzea, no to nie jest to aż tak decydujący o gospodarce sektor. Wycofane zostają także godziny dla seniorów. One były praktycznie od początku epidemii, od 10 do 12 seniorzy mieli możliwość. Jest to bardzo logiczne rozwiązanie, ponieważ ta grupa jest teraz szczepiona, jest zabezpieczana, także tutaj możemy troszeczkę rozluźnić. To, że inne branże są niezadowolone, no zawsze tak będzie. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że funkcjonuje tarcza antykryzysowa, tarcza finansowa 2.0. Rozpoczęła się swoje działanie w połowie stycznia. Kolejnych 55 miliardów wrzuconych na rynek, aby zabezpieczyć polskich przedsiębiorców, aby zabezpieczyć miejsca pracy dla Polaków. Na chwilę obecną, jeżeli patrzymy na liczby, na te liczby bezwzględne poziomu bezrobocia, czy produkcji krajowej brutto, czy produkcji przemysłu, Polska wygląda na tle innych krajów europejskich bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście nie cieszymy się tym kosztem innych współczłonków Unii Europejskiej, solidaryzujemy się z nimi, ale to pokazuje, że kryzys dotyczy całego świata i tutaj poszczególne branże nie mogą myśleć o sobie, że są wyjątkowe. Kryzys dotyczy całego świata. Mam nadzieję, że jeżeli utrzymamy sami wszyscy jako społeczeństwo tą dyscyplinę, bo zwróćmy uwagę, że od wprowadzenia tych twardszych zasad w listopadzie, no mieliśmy protesty kobiet, tutaj już nam pan marszałek rozjaśnił, że nie chodziło o prawa kobiet, tylko o walkę z kościołem. Tłumy na ulicach.
Już nie wracajmy do tego tematu, tłumy. Tak?
Oczywiście nie wracajmy.
Ostatnie zdanie, dobrze? Dajmy czas jeszcze panu Jędrzejczakowi na ostatnie.
Tak, jeszcze, jeżeli będziemy cały czas samozdyscyplinowani, to tym szybciej wyjdziemy z epidemii.
Panie marszałku, tutaj też pan popiera działania rządu, bo mówił pan o szczepieniach.
Już mówię. Po pierwsze, tutaj chodzi o prawa wszystkich obywateli, a nie tylko kobiet, a one są ograniczone właśnie w wyniku nacisku Kościoła katolickiego na rząd i na parlament i na pozostałe izby państwa, żeby ograniczyć prawa obywatelskie. W tym się mieszczą prawa kobiet do swobodnego wyboru aborcji lub nie. Wracając do tej kwestii, o której ostatnio pan redaktor poruszył, ja powiem bardzo szczerze. Ja się już pogubiłem, co tu jest zakazane, co wolno, czego nie wolno i jak się ma to odbywać. Dwie rzeczy, które chcę powiedzieć, ponieważ czas się pewnie, panie redaktorze, nam kończy.
Dokładnie.
Sprawa pierwsza. Ja dostałem dane statystyczne, jak co miesiąc z Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. Sytuacja gospodarcza w województwie jest przyzwoita. Wcale nie jest gorsza niż była rok temu, a bezrobocie w dwóch największych miastach oscyluje wokół 4%. Sprawa trzecia, tutaj chcę powiedzieć, przemysł normalnie funkcjonuje komunikacja poza lotnictwem, normalnie funkcjonuje wiele innych dziedzin życia. I w związku z tym chcę się odnieść do tych poluzowań. Panie redaktorze, powiem panu szczerze, ja już nie wiem, co było przyczyną zwiększenia, co zmniejszenia, dlaczego tak było inaczej. Jestem pewien jednego. W ciągu najbliższych kilku tygodni nie będzie żadnej kampanii wyborczej i rząd nie będzie nikogo wybierał na stanowisko. W związku z tym mam nadzieję, że to, co rząd w tej chwili robi, jest przeliczone i oparte o zdanie fachowców, co doprowadzi do tego, że będziemy mogli kolejne płaszczyzny aktywności społecznej otwierać, a nie przyczyni się to do zwiększenia ilości zachorowań. Bo chcę przypomnieć, że każdego dnia w Polsce w dalszym ciągu umiera blisko 400 osób, a zgonów mamy najwięcej od II wojny światowej. W związku z tym,
i to są te najgorsze dane.
Musimy o tym pamiętać.
Dziękuję.
W tym przypadku popierał będę wszystkie działania, które są logiczne. No nie może być tak, że są siłownie zamknięte, a otwarte są kasyna. Na górę można wejść na nartach i z niej ze stoku zjechać, ale nie wolno zjechać, jak się wiedzie wyciągiem narciarskim. No trzeba to wszystko poukładać, trzeba się zrobić to na spokojnie, a przede wszystkim trzeba te wszystkie decyzje uzgodnić i skonsultować ze środowiskami gospodarczymi, które się tym zajmują. Więc ja myślę, że skoro zostały podjęte decyzje o poluzowaniu niektórych obostrzeń, no zobaczymy, jaki tego będzie efekt. Życzę Polsce i obywatelom, żeby się to w końcu zaczęło kończyć, bo chyba wszyscy już nerwowo tego nie wytrzymujemy.
I tu mamy i wspólny mianownik, tak, na koniec dyskusji. Zachowań. Tadeusz Jędrzejczak, członek Zarządu Województwa SLD, gościł na antenie Radia Gorzów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Dziękuję panu dyrektorowi, dziękuję państwu.
Dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego, Karol Zieleński, także gościł na naszej antenie dzisiaj. Dziękuję bardzo za dyskusję.
Dziękuję państwu, dziękuję panie marszałku.
Pozdrawiamy serdecznie. W pierwszej części naszego programu, przypomnę, udział wzięli Tomasz Rafalski z Prawa i Sprawiedliwości oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Sobolewski. Daniel Rutkowski, dziękuję. Miłej soboty życzę.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.